Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
Stojący na pomoście hotelu Cipriani Onassi spalił cygaro, gdy pojawiła się Maria w obstawie Elzy i Tity. Widząc śpiewaczkę, Grek otaksował ją od stóp do głów pełnym aprobaty spojrzeniem. Elza szturchnęła koleżankę, by wymamrotać jej do ucha. Wygląda mi na to, że dokonała pani podboju, Madame C. Maria zignorowała tę uwagę. Gdy Onassis wyciągnął w jej stronę rękę, zaczęła opędzać się od dymu. Widząc to, mężczyzna bez wahania wrzucił cygaro do kanału. Obrzydliwy nawyk, wiem, ale winie Winstona Churchilla. Pali je bez przerwy, a ja nie mogę pozostać z tyłu. Maria posłała mu chłodne spojrzenie. Obawiam się, że dym jest moim wrogiem, panie Onassis. Decyduje o różnicy między wysokim C a kompletną katastrofą. Och, proszę mi mówić Ari, albo choćby Aristotelisie, jak nasza Elza, a dymu już więcej nie będzie, obiecuję. Wyciągnął rękę, by pomóc jej wejść na pokład. Zaskoczyło ją, jak ciepła i sucha była w dotyku. Dłonie Tity zawsze wydawały się lepkie. Onassis ani na chwilę nie przerywał kontaktu wzrokowego z Marią, aż do chwili, w której śpiewaczka spojrzała w stronę nadchodzącej Tiny. Pojawiła się w towarzystwie przystojnego młodego mężczyzny, na oko 20-parolatka. Został przedstawiony jako Reinaldo. Uwagę zwracała jego znakomicie skrojona koszula, rozpięta na tyle, by ukazywać kryjący się pod nią gładki brąz torsu. Onassis miał na sobie granatowe polo z krótkimi rękawkami, chinosy oraz mokasyny. Tina, podobnie jak Maria, zdecydowała się na lekką letnią suknię. Elza zaś miała na sobie strój, którego nie dało się określić mianem innym niż pokrowiec na kanapę. W ich towarzystwie menegini odziany w ciemno-niebieski lniany garnitur wyglądał jak prawnik, który wybrał się na wakacje. Onassis odwrócił się w stronę Marii. Pomyślałem, że możemy popłynąć na drugą stronę laguny i zjeść lunch w Torcello. Przejął stery od odzianego w uniform członka załogi. Gdy wypłynęli z Grand Canale, wyłączył silnik. Jacht zaczął bujać się na falach laguny. Maria zauważyła, że Tita pozieleniał na twarzy, a następnie schował się w kabinie. Został w niej aż do końca podróży, siedząc sztywno i próbując powstrzymać mdłości. Maria zerknęła na Onassisa, by się zorientować, czy ten to zauważył. Oczy Greka utkwione były w horyzoncie. Jednak mężczyzna ewidentnie widział więcej, niż jej się zdawało, ponieważ odezwał się do Marii po grecku. Powinnaś była poślubić Greka. Ich nigdy nie dręczy choroba morska. Riposta Marii również sformułowana została po grecku. Włosi przynajmniej rozumieją muzykę. Uważasz mnie za filistra. Może i masz rację, ale wiem, jak otoczyć się pięknymi rzeczami, powiedział, posyłając jej kolejne szacujące spojrzenie. Maria odwróciła się, by objąć wzrokiem lagunę. Przyzwyczaiła się, że przez całe życie jest pod ostrzałem spojrzeń. Jednak we wzroku Onassisa było coś, co wyprowadzało ją z równowagi. Dawno nie czuła się tak bacznie obserwowana. Miała wrażenie, że nie przyglądał się diwie, ale kryjącej się w środku kobiecie. Czuła się z tym spojrzeniem niezręcznie. Nie mogła jednak zaprzeczyć, że wywoływało w niej również ekscytację. Onassis zarezerwował dla nich całą restaurację i, zgodnie z przewidywaniami Elzy, zamówił imponujący kopiec kawioru. Rozlokował biesiadników wokół stołu. A zatem, Madame Callas, czy mogę mówić ci Mario? Usiądź obok mnie, a ty, Elzo, nie musisz być zazdrosna, ponieważ zapraszam cię, byś zajęła miejsce po mojej drugiej stronie. Pan, signor Meneghini, może usiąść obok mojej małżonki, zaś ty, Reinaldo, możesz wcisnąć się tutaj między Tinę i Marię. Gdy ta ostatnia zajęła wskazane miejsce, Onassis nachylił się, by zapytać. Czy lubisz kawior, Mario? Ten jest prosto z Morza Kaspijskiego. Pozwól, że dam ci nieco na spróbowanie. Onassis nałożył kopiastą łyżkę kawioru na kawałek cieniutkiej grzanki, a następnie przysunął go w jej stronę, tak że Marii pozostało tylko otworzyć usta. Tak właśnie powinno się jeść naprawdę dobry kawior. Żadnych dodatków, jajka czy kwaśnej śmietany, nic z tych rzeczy. To właśnie jest dla mnie smak morza. Maria językiem zmiażdżyła drobniutkie kuleczki na podniebieniu. Poczuła słone bogactwo soków, które rozpływały się w ustach. Zdążyła zapomnieć, że cokolwiek na świecie może smakować aż tak wybornie. Oczy Onassisa skryte były za ciemnymi okularami, ale Maria wiedziała, że ją obserwuje. Wyczuwając jego zniecierpliwienie, skazała go na jeszcze dłuższe czekanie, powolutku delektując się każdym kęsem. W końcu Grek nie wytrzymał. Jak? Zapytał. Maria na parę taktów zastygła w bezruchu, a następnie rozpromieniła się, mówiąc: o, to najpyszniejsza rzecz, jaką jadłam. Onassis triumfalnie klasnął w dłonie, a następnie powiedział po grecku: masz przepiękny uśmiech. Elza i Meneghini nie rozumieli greckiego, natomiast Tina, która władała tym językiem, była zbyt zajęta intensywną konwersacją z Reynaldem, by usłyszeć zdanie, które padło z ust męża. Jest on jednak rzadkością, zupełnie jak sprzyjający wiatr w cieśninie mesyńskiej. Marła odparła w ojczystym języku: aktorstwa wystarczy mi na scenie. Onassis zareagował na ten komentarz śmiechem, natomiast Elza, która była w stanie wychwycić dreszczyk emocji, niezależnie od języka konwersacji, przerwała dwójce Greków słowami: poczęstuję się jeszcze odrobiną tego przysmaku. Mam nadzieję, Arystotelisie, że nie masz nic przeciwko. Domyślasz się zapewne, że stawiając przed nosem takiej starej ropuchy jak ja, najpyszniejszy kawior na świecie, musisz spodziewać się obżarstwa. Moja droga Elzo, z pewnością znasz mnie na tyle dobrze, by wiedzieć, że odbiorę to jako komplement pod adresem mojej gościnności. Zachodzę w głowę, jaki jest sekret sukcesu wybitnej diwy. Maria uniosła podbródek, po czym udzieliła odpowiedzi: ciężka praca, mnóstwo ciężkiej pracy oraz wysokie standardy. Nie pozwalam nikomu stanąć na drodze mojego dążenia do doskonałości. Brzmisz jak generał, zauważył Onassis, oblizując usta z kawioru. Maria spojrzała gospodarzowi prosto w oczy. Wielka sztuka polega na dominacji, na tym, by sprawić, żeby słuchacze w danym momencie uwierzyli, że jest tylko jeden właściwy sposób. Tylko jeden, jedyny głos. Mój głos. Przy stole zapanowała cisza. Przełamana w końcu przez Elzę, która wskazując na Onassisa zapytała: a jeśli chodzi o pana, Arystotelisie Onassis, zdradzisz nam swój sekret? Grek rozparł się w fotelu, po czym, nie spuszczając wzroku z Marii, odparł: zrozumiałem, że nie ma sensu czekać, aż morze się uspokoi. Należy nauczyć się żeglować w porywistym wietrze.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.